Aleks jeszcze jest rozgrzany po wczorajszym koncercie. Jak byliście, to wiecie, że było fajnie. A następnym razem mam nadzieję, że więcej was przyjdzie. Z pewnością tego, że będzie to czas również pożyteczny. Poziom koncertu był taki, że tylko w chicagowskiej filharmonii za duże pieniądze możecie takiej muzyki słuchać. I tutaj nie tylko poziom był, ale pasja, ponieważ są to studenci, którzy jeszcze nie są zmanierowani wielkimi publicznościami i był to naprawdę wspaniały koncert. Także następnym razem, a jak będziemy go organizować, to mam nadzieję, że więcej was przyjdzie. A dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali nasze rozważania szczęśliwej, błogosławionej rodziny. Szczęśliwej, błogosławionej rodziny. Mam nadzieję, że wszyscy chcemy taką rodziną być. Niektórzy taką rodziną są, inni ciągle marzą o tym i Bóg również pragnie, aby każdy z nas funkcjonował w szczęśliwej i błogosławionej rodzinie. I opieramy to na 10 przykazaniach, ponieważ wierzymy, że te 10 przykazań, kiedy wprowadzone w życie, w zrozumieniu, w zaufaniu, że jest to Słowo Boże, recepta na szczęśliwe życie, która nie działa bez tego, który dał te przykazania. Więc nie możemy tylko je próbować wypełniać, ale ten, który dał te przykazania, musi być obecny w naszym życiu. Dlatego nasze pierwsze rozważanie na temat szczęśliwej rodziny było na temat najważniejszego członka rodziny. Kto jest najważniejszy w rodzinie? Bóg, prawda? I wiedząc to i pozwalając Mu, żeby On był najważniejszy, nasza rodzina funkcjonuje szczęśliwie, jest błogosławiona, co nie oznacza, że jest wolna od problemów, ale te problemy są rozwiązywane i wrzucane do kolekcji doświadczeń, które pomagają nam w przyszłości rozwiązywać następne. Dzisiaj chciałbym, abyśmy poruszyli temat obowiązkowego odpoczynku, obowiązkowy odpoczynek. Bóg stworzył nas w taki sposób, że musimy odpoczywać. I jest taka piosenka napisana przez znaną grupę w Polsce, Golec Orchestra, Crazy is my life. Słyszeliście tę piosenkę? Słowa brzmią tak: ledwie zaśniesz, a już musisz wstać. W lustrze witasz przemęczoną twarz. Jeszcze sen niedokończony, a już wpadasz w życia szpony, osaczony pajęczyną spraw. Crazy is my life. Crazy is my life. Świat dryfuje gdzieś w otchłani, jak galera bez przystani. Jaka prawda dzisiejszego życia. Jaka prawda dzisiejszego życia. Funkcjonujemy i myślimy, że jesteśmy supermenami, super kobietami, że nie musimy odpoczywać. I wtedy co? Stres, fatyga, nerwica? Bo tyle mamy do zrobienia. W nocy się budzimy i myślimy. Zasypiamy przy wysyłaniu maili, SMS-y, telefony. Bez przerwy coś robimy, a kiedy czegoś nie robimy, zaczynamy czuć się winni, a więc praca, praca, jeszcze raz praca. Do domu przynosimy pracę. Wracamy z pracy, w samochodzie pracujemy. Ludzie jadą pociągiem z pracy, rozmawiają, piszą, cały czas coś robią. Kochani, człowiek został stworzony według pewnych zasad. Zasad regenerowania energii. Kiedy pogwałcamy i lekceważymy tą prawdę, wchodzimy na drogę tak zwanego wypalenia się. Wypalenie się jest strasznym stanem, kiedy otwieramy się na takie rzeczy jak depresja albo zachowania destrukcyjne względem siebie. Są ludzie, którzy nigdy by sobie krzywdy nie zrobili, gdyby nie fakt, że właśnie są przemęczeni i dopuszczają do siebie myśli, które później tłumaczą, że są zrozumiałe, ponieważ zasłużyli na odpoczynek. Dla pewnej przyczyny nie mogę zapomnieć człowieka, z którym pracowałem wiele lat temu, kiedy fizycznie jeszcze pracowałem na początku i mieliśmy strasznie długi tydzień. Pracowaliśmy chyba po 12 godzin, bo trzeba było skończyć, a pracowaliśmy w fabryce domów, tych prefabrykatów. I ten człowiek bardzo był zmęczony w piątek. kiedy rozstawaliśmy się na weekend, mówi: już chyba w drodze się upiję. Będę pił cały tydzień, będę balował, imprezował, bo zasłużyłem sobie na to. Ja myślę, nie wiedziałem, co tak naprawdę miał na myśli. Ja myślę, no faktycznie napracował się, zasłużył. W poniedziałek zwykle zaczynaliśmy o 7:00, przyjechał do pracy gdzieś koło 10:00, oczy podpuchnięte, czerwone, podkrwione. Ja mówię: odpoczywałeś? Mówi: a co, nie widać? Ja mówię: widać. Są ludzie, którzy myślą, że jest to odpoczynek. Nie potrafimy dzisiaj odpoczywać. I kiedy tak się dzieje, następuje irytacja, zobojętnienie. Wtedy zaczynamy sztucznie się dopingować takimi rzeczami jak alkohol, tabletki, inni narkotyki. Nasza odporność psychiczna spada i zaczynamy zachowywać się, wypowiadać słowa do swoich bliskich, których później żałujemy, ale często jest za późno. Wreszcie wchodzimy w niebezpieczeństwo takich rzeczy jak wydawanie dużych sum pieniędzy na urlopy w ostatniej chwili, drogie urlopy, które później ludzie znowu spłacają, zadłużają się i nawet wracając z urlopu już są zmęczeni, bo wiedzą, że mają urlop do spłacenia i co z tym zrobią, kiedy go spłacą, kiedy przed urlopem już mieli długi. Inni wreszcie wchodzą w takie rzeczy jak wyjazdy w miejsca, gdzie grają w hazard, przegrywają duże ilości pieniędzy, bo chcą się zrelaksować i wracają jeszcze bardziej zmęczeni. Jeszcze inni w takiej sytuacji przemęczenia angażują się w relacje niekoszerne, niemoralne, które rujnują ich życie osobiste, życie zawodowe, życie rodzinne i wreszcie ich relacje z Bogiem. Z drugiej strony nie mają motywacji ani siły, by po prostu żyć tak, jak Bóg przykazał, bo po prostu są zmęczeni. Niektórzy są zbyt zmęczeni, ażeby odpoczywać. I kochani, Bóg podał takie antidotum na ten syndrom, który przed chwilą sobie opisaliśmy. I lekarstwo nazywa się prościej, aniżeli możemy sobie wyobrazić. Lekarstwo nazywa się szabat po hebrajsku. Szabat. Szabat dosłownie oznacza dzień odpoczynku. I to, co Bóg dokładnie powiedział, to powiedział tak: co 7 dzień będziesz odpoczywał. Koniec. Jest to przykazanie najdłuższe. Z uzasadnieniem, ponieważ my jako ludzie nie jesteśmy przyzwyczajeni. Kiedyś czytałem taką listę rzeczy na Dzień Ojca, słów, które nigdy od swojego ojca nie usłyszysz. I jedno mi się tam bardzo spodobało, bo gdyż moje chyba dzieci są w tym wieku. Słów, których syn nigdy od ojca nie usłyszy. Na przykład: synu, masz na przykład 16 lat, w miarę już potrafisz samochód prowadzić, jesteś zapalony, trzymaj tu kluczyki mojego nowego samochodu, wyszalej się, nie przejmuj się niczym, jeździ szybko, samochód jest ubezpieczony, jak coś się stanie, to naprawimy go, a jeżeli mandat złapiesz za szybkość, to ja zapłacę za to. Jeździ cały weekend, nie przejmuj się niczym, załaduj tyle ludzi, ile się da, po prostu szalejcie. Nigdy syn takich słów od ojca nie usłyszy, zgodzicie się z tym? Nigdy. Ja zawsze mówię, ja jestem posłusznym mężem. Za każdym razem, kiedy moja żona mówi: mężu, usiądź sobie, pooglądaj sobie telewizję, poczytaj gazetę, ja posprzątam, popiorę, wszystko poskładam. Ja mogę być posłusznym, nie muszę nawet się nie będę kłócił o swoje zdanie, po prostu niech żona, będę robił to, co żona każe. Są to dziwne, prawda, rzeczy, reagujemy w ten sposób i dlatego to przykazanie, które Bóg dał, Bóg podaje je z wytłumaczeniem, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do przykazań obowiązkowości, dokładania nam jeszcze więcej obowiązków i pracy, a nagle Bóg mówi coś takiego. 8 werset, 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, Exodus, Księga Wyjścia. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 8 werset. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Inne tłumaczenia ujmują to w ten sposób: pamiętaj o dniu sabatu, aby trzymać go świętym, aby utrzymywać go świętym. I dla przypomnienia słowo święty oznacza oddzielony, oddzielony. Kiedy mówiliśmy o naszych finansach, mówiliśmy o tej zasadzie 10-10-80. 10% Bogu, 10% sobie, czyli oszczędzamy i żyjemy na 80%. I te 10 i 10 to są święte rzeczy, odłożone na bok. Święte oznacza odłożone na inny cel, aniżeli reszta. I Bóg mówi, utrzymuj dzień szabatu świętym, to znaczy odłożonym na bok, na inny cel, aniżeli 6 pozostałych dni. I Bóg to tłumaczy tak. A 9 werset. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go, Biblia Warszawska mówi, albo uczynił go świętym, oddzielonym. Jest to inny dzień, przeznaczony na inny cel. Po prostu odpoczynek. Ludzie przez ten okres czasu z szabatu zrobili dzień, o który się dzielą, o które się nienawidzą, o które się osądzają. I to prawda, że w czasach Starego Testamentu dla Żydów 7 dzień tygodnia, sobota, do dnia dzisiejszego jest dniem zobowiązującym do odpoczynku. Ludzie, którzy nie przestrzegali szabatu, byli w niebezpieczeństwie poniesienia kary śmierci. W związku z tym nastąpiło wiele przepisów i praw tego, co wolno, czego nie wolno i Żydzi próbowali jakoś obejść to, co często wydawało im się, że przydałoby im jeszcze więcej pożytku i zysku do życia. A na przykład zaczęły powstawać takie przepisy, że nie wolno podróżować więcej aniżeli chyba tam 7 mil z tamtych czasów. I dopisane było, chyba że na wodzie, bo na wodę usiądziemy i woda nas sama niesie, więc nie musimy wykonywać żadnej pracy. Ale po jakimś czasie Żydzi poszyli sobie takie poduszki, które wypełnili wodą i siadali na tych poduszkach i po prostu podróżowali, bo przecież na wodzie wolno podróżować. To są takie rzeczy, które możemy wyczytać w literaturze żydowskiej. I kiedy Pan Jezus się pojawił, zaczął ludziom prostować te rzeczy, ponieważ wszedł w problemy z hipokryzją religijną. Kiedy przychodził do synagogi i byli ludzie chorzy w szabat, chciał ich uzdrowić. I wiedział, że z tego powodu wejdzie w problem z ludźmi, którzy mają podejście legalistyczne. I dlatego pyta się i mówi, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy można tego człowieka uzdrowić, czy pozwolimy mu, żeby był dalej chory, tylko dlatego, że mamy szabat? I oni mu nie odpowiedzieli nic. I kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka, wtedy ci ludzie byli oburzeni. Jak można człowieka uzdrowić? I Pan Jezus posłużył się ilustracją i mówi, jeżeli wół wasz wpadnie do dołu w czasie szabatu, czy powiesz, przykro mi? A jeżeli dziecko twoje by wpadło do wody w czasie szabatu, powiesz, przykro mi, nie mogę cię dziecko uratować. W tamtych czasach 7 mam innych. Nie. Wskoczysz i będziesz ratował, będziesz dobrze czynił. Tym bardziej ja, jako Syn Boży, chcę uzdrowić tego człowieka. I Pan Jezus podaje coś takiego w Ewangelii Marka, w 2 rozdziale i 27 wersecie. I pozwólcie, że nie będę czekał, abyśmy mogli przejść przez ten temat, zaoszczędzając czas. Ewangelia Marka, 2 rozdział, 27 werset mówi tak, Pan Jezus. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Coś się stało po latach. Ludzie zaczęli służyć szabatowi. Inaczej jeszcze bardziej z tego powodu byli zmęczeni, że był szabat, aniżeli odpoczywali. A Bóg powiedział po prostu, będziesz trzymał szabat święty, że kiedy on nadejdzie w tym dniu, będziesz odpoczywał. Więc nie jest w tym momencie ważne, który dzień tygodnia, lecz jeden dzień w tygodniu mamy nakazane, aby w tym dniu odpoczywać. I dla tych, dla których to jest ważne, czy zastanawiają się, czy jest to piątek, sobota, czy niedziela, chcę wam powiedzieć tak, że muzułmanie, którzy również uznają część Starego Testamentu i uznają przykazania, świętują piątek jako dzień odpoczynku. Żydzi świętują sobotę jako dzień odpoczynku, a chrześcijanie od czasu rzymskokatolicyzmu świętują niedzielę jako oficjalny dzień ku odpoczynkowi. Apostoł Paweł natomiast mówi coś takiego w liście do Kolosan w 2 rozdziale, 16 i 17 werset mówi tak: niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowia, księżyca bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Jeżeli jesteś chrześcijaninem wierzącym w Chrystusa, apostoł Paweł mówi, najważniejszą rzeczą nie jest, jak praktykujesz na zewnątrz swoje życie religijne. Jeżeli jesteś przekonany, że pewnych pokarmów nie powinieneś jeść, nie jedz. Ale nie posądzaj tego, który je, że jest gorszym od ciebie chrześcijaninem. Są chrześcijanie, którzy są przekonani, że powinniśmy szabat świętować jako chrześcijanie. Ja od czasu do czasu dostaję od pewnych radykałów listy. A kiedyś dostałem list od pewnego człowieka, choć w większości są to anonimowe, ale akurat ten człowiek się podpisał i powiedział, że jesteśmy grupą ludzi, którzy służą antychrystowi, ponieważ niedziela jest tym znakiem antychrysta 666. I on jest przekonany, że my z chrześcijaństwem, z Chrystusem nie mamy nic do czynienia, ponieważ w niedzielę obchodzimy święto Pana. Jest to dzień, kiedy się schodzimy. On jest przekonany, że to jest sobota i tylko w sobotę można to robić. To nie o to chodzi. Bóg nie po to dał szabat, abyśmy się dzielili i sądzili jeden drugiego, w którym dniu powinniśmy co robić. Bóg powiedział, jeden dzień w tygodniu będziesz odpoczywał. 14 rozdział listu do Rzymian, 5 werset do 7. Czytajmy tak. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, zauważcie. Nawet Paweł już nie mógł pogodzić tych ludzi walczących o legalistyczne podejście, ale mówi, to już zostańcie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je. I również dziękuję Bogu. Gdybyśmy mogli w tym momencie ustalić sobie, że nie będziemy się zajmować tym, czy powinniśmy się spotykać w sobotę, czy w niedzielę, czy w piątek, ale że Bóg ustalił pewien cykl w życiu człowieka, że 6 dni będziesz pracował, a 7 dnia będziesz odpoczywał. Jest to bardzo ważne, aby pamiętać, że zostaliśmy w ten sposób stworzeni. Teraz, kochani, kiedy technologia idzie do przodu i benzyna jest coraz droższa, wchodzą nowe technologie samochodowe, te hybrydy, samochody, które podobno mogą dłużej jechać na benzynie, ponieważ ten początkowy stadium jest elektryczne, kiedy najwięcej się benzyny zużywa, kiedy już samochód się rozpędzi, wtedy przechodzi na benzynę i tak dalej. A może coś pominąłem, nie jestem mechanikiem, ale mniej więcej wiecie o co chodzi. Ale każdy samochód musi być napełniany paliwem, jak również każdy samochód musi posiadać naładowaną baterię, naładowany akumulator. I nie wolno tego ignorować. Ci, którzy to zignorowali, wiedzą, co to znaczy zatrzymać się bez benzyny na autostradzie. Dla ilu wam się to przydarzyło? Szczególnie kiedy nie słuchamy naszych bliskich. Coraz niżej jest, przydałoby, a nie, jeszcze wystarczy. I nagle, bum. Kiedyś pomagałem człowiekowi, który zadzwonił do mnie, gdyż niedaleko było, a myślał, że wystarczy i przed samą stacją benzynową brakło mu benzyny i na podjeździe do stacji benzynowej już brakło szybkości, się cofnął samochód i tak stonął połowę na drodze, a że samochód był ciężki, sam nie mógł pchnąć, zadzwonił, mówi, czy możesz przyjechać, pomóc mi, bo nie mogę samochodem dojechać, bo brakło mi benzyny, więc ja myślałem, że gdzieś to tam całkiem, a może ze 100 metrów od stacji benzynowej, okazało się, że prawie już na stacji benzynowej niestety nie mógł dojechać. I to samo dzieje się z nami, kochani, kiedy ignorujemy dopełnianie siebie tym paliwem, które jest potrzebne nam do funkcjonowania, wtedy możemy się w życiu zatrzymać i nie dojść do celu, jaki Bóg nam dał. Więc szabat, kochani, nie służy, aby nadgonić zaległości tygodnia, aby po południu w niedzielę dokonać pranie, którego nie zdążyliśmy w tygodniu zrobić. Albo złapać dodatkową pracę, aby nadgonić może nasze nierozsądne długi. Albo nauczenie naszych dzieci, które odrabiają lekcje w niedzielę wieczorem, bo w poniedziałek przecież trzeba być przygotowanym do szkoły. Szabat nie służy po to. Szabat służy po to, abyśmy regenerowali naszą wewnętrzną energię, tak jak zostaliśmy stworzeni. Więc zamiast skupiać się na liście rzeczy, których nie powinniśmy robić w dzień odpoczynku, chcielibyśmy spojrzeć na rzeczy, które winniśmy robić, kiedy odpoczywamy, kiedy jest dzień odpoczynku, kiedy jest szabat. I to są takie trzy rzeczy, które powinniście sobie zanotować, bo zapomniecie. Chcę w tym momencie podać te trzy rzeczy. W szabat powinniśmy po pierwsze odpoczywać, po drugie odpoczywać i po trzecie odpoczywać. Nie wiem, czy dalibyście radę powtórzyć, ale w szabat powinniśmy robić te trzy rzeczy. I może uśmiechnęliście się, że trzy razy powtórzyłem to samo słowo, ale właśnie odpoczynek następuje w takich trzech dziedzinach naszego życia. Po pierwsze, odpoczywamy, że tak powiem, nasze ciało. Chcemy zregenerować nasze ciało. I nie możemy czuć się winni z tego powodu, ponieważ Bóg mówi, będziesz odpoczywał. I również ma na myśli, że będziesz odpoczywał w dziedzinie ciała. Psalm 127, drugi werset mówi coś takiego. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie. W innych tłumaczeniach to jest skracacie swój odpoczynek. Daremnie wcześnie rano wstajecie i skracacie swój odpoczynek, spożywając chleb w troskach. W jakich troskach? Że czy jutro będę miał na chleb? Może za mało pracowałem w tym tygodniu. Wszak i On, Bóg, i we śnie obdarza umiłowanego swego. Często, kiedy jest werset, którym jestem w miły sposób dotknięty, mówię, to jest jeden z moich ulubionych wersetów, ale gdybym powiedział, że to jest ulubiony mój werset, byście mnie źle zrozumieli. Bóg we śnie obdarza umiłowanego swego. To, że skracamy nasz odpoczynek, mniej śpimy, więcej pracujemy, nie oznacza, że będziemy lepiej funkcjonowali. Bo nawet kiedy będziemy mieli więcej chleba, przez chleb mam na myśli, może nagromadzimy więcej dóbr, więcej pieniędzy, zauważcie, co się dzieje, spożywamy ten chleb w troskach. Ponieważ zaczynamy pracować w taki sposób, że kiedy dostosowujemy styl życia właśnie do tak bardzo nadwyrężonego trybu pracy, nasze wydatki są tak nadwyrężone, że kiedy nie jesteśmy w stanie pracować nad godzin, wtedy się zastanawiamy, czy będziemy w stanie funkcjonować. Wiele ludzi w tym kraju nie byłoby w stanie funkcjonować na 40-godzinnym tygodniu pracy. Wiele ludzi ciągnie dodatkowe prace, po 3-4 prace, śpią po 2-3 godziny. Gdybym ja z tego powodu zarabiał, kiedy spotykam się z ludźmi, bo są wycieńczeni, nie wiedzą, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w ich życiu, to bym powiedział, dalej tak żyjcie, bo ja z tego żyję. Tylko, że ja z tego nie zarabiam, ani się nie cieszę, kiedy widzę, co się dzieje z człowiekiem, jak stacza się jego życie coraz niżej, kiedy on cierpi, jego rodzina cierpi, jego życie, jego relacje, wszystko zaczyna cierpieć. A wmówił sobie, że musi tak funkcjonować. Księga Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 15 werset mówi coś takiego. 14 werset. 15, przepraszam. 15 werset, 10 rozdział, 15 werset mówi tak. A głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. I teraz znowuż tłumaczenie warszawskie oddało to tak, jak jest to zapisane, tylko w tamtych czasach powiedzenie ten człowiek nawet nie zna drogi do miasta oznaczało ten człowiek nie potrafi wykonać najprostszej rzeczy. To jest to, co to oznaczało. A więc głupiec, sparafrazujmy to, głupiec zamęcza się trudem, a nie potrafi wykonać nawet najprostszej rzeczy. Co to oznacza? Możemy się tak umęczyć, tak na sobie nosić poczucie obowiązku i ilości pracy, że tracimy twórczość i efektywność i wydajność. I Bóg tego nie chce. Jest to preludium do wypalenia się. Jest to ten człowiek, o którym jest anegdota tutaj w tym mieście, że na budowie biegał z pustymi taczkami, prawda? I szef przyszedł na budowę i mówi, czemu ty biegasz z pustą taczką? Mówi, panie Bosie, jak my polonusi tu mówimy, tak szybko próbuję pracować, że nie mam czasu nawet tych taczek naładować. I śmieszne to jest, ale ile razy budzimy się rano już z myślą, ile trzeba zrobić. Kochane siostry, kobiety, ile razy się budzicie rano w wolny dzień, w sobotę i już w środku wszystko chodzi, bo wiecie, że trzeba poodkurzać, posprzątać, kurze pościerać, ugotować obiad. Wymyślam? Pomóżcie mi. Posunę to dalej. I ile razy, leżąc przez te 5 minut, myślicie o dniu, już wszystko w środku chodzi, bo dlatego, że nie możecie pomyśleć, jak to wszystko zdążycie i nagle w tym dniu nic z tych rzeczy nie zostało zrobione. Zdarzyło się tak? I żyjecie. Dom się nie rozwalił. Ale mąż już nie miał żony, z którą mógł kawę razem wypić i porozmawiać, gdyż jej myśli są zajęte tym, że ona musi sprzątać, gotować i biec do sklepu. Śmiejecie się. Bo jak nie w dziesiątkę, to w ósemkę trafiam. Dzieci również nie mają uwagi od matki, ponieważ mama tyle rzeczy ma do zrobienia, a ostatecznie drogi do miasta nie znalazła. Tak była zestresowana, że nawet nie wiedziała, za co się wziąć. Tyle rzeczy. I dzień odpoczynku przeleciał. Dobrze, no ale nie sobota, a niedziela. Ile razy zrezygnowałyście z tego, co dzień święty ma do zaoferowania? Z przyjścia do domu Bożego, do kościoła, do spędzenia czasu z rodziną, bo trzeba było nadrobić coś. Trzeba było coś zrobić. Więc rodzinę wysłałyście, a w domu pranko zostało zrobione. Czy jeszcze coś? Jest na chwilę poczucie ulgi, coś zostało dokonane, ale na długą metę, następny tydzień jest przed wami, dzień święty został pogwałcony, zbezczeszczony i ostatecznie zaczyna się nabudowywanie zmęczenia. I my zostaliśmy tak stworzeni, że mamy dwie substancje, o których w tamtych czasach ludzie nie wiedzieli. Bóg wiedział, a ludzie nie wiedzieli. Jest serotonina i adrenalina. Serotonina jest to substancja, która wydziela się normalnie w naszym życiu, w wyniku naszego funkcjonowania. Jest to energia do działania, do twórczego myślenia. Ale w momencie, kiedy nie odpoczywamy, nie odżywiamy się, nie śpimy, jest coraz mniej serotoniny w naszym organizmie, ale w to miejsce zaczyna wchodzić adrenalina. I adrenalina działa tak jak narkotyk, że możemy być przemęczeni, ale ktoś jak nam wstrzyknie adrenalinę, to możemy w środku nocy nawet być najbardziej energicznymi ludźmi. I dlatego jest taki moment, że siedzimy z przyjaciółmi na przykład, jest już późno, zaczynamy przysypiać i nagle łapiemy drugą falę około drugiej w nocy i mówimy, o, złapałem drugą falę, teraz mógłbym nawet przekopać ogród. Co to jest? To jest dawka adrenaliny, którą nasz mózg wydzielił. I ludzie, nie wiedząc o tym, myślą, że mówią, taki byłem padnięty w poniedziałek, ale jakoś dałem rady. Ale nie wiesz, ile szkody zostało już wyrządzone w twoim organizmie, ponieważ ostatnie 3-4 dni jedziesz już tylko na adrenalinie. I za to jednego dnia będziesz musiał zapłacić wielką cenę. Z tego powodu my przymuszamy dzieci, aby szły spać na czas, a sami jesteśmy w tym złym przykładem. Dlaczego dzieci wysyłamy spać? Małe dzieci nam pokazują, że jeżeli się nie wyśpią, są jakie? Marudne. Kręcą się. To, co ich bawiło, już ich nie bawi. Myślicie, że to się zmieniło, kiedy mamy 40, 50, 60 lat? To jest dalej tak samo. Zostaliśmy tak samo stworzeni. Potrafimy to tylko schować, może na chwilę opanowywać. Pędzimy nasze dzieci, żeby szły spać, aby się w szkole dobrze uczyły. A do nas to się nie odnosi? Też się odnosi. Kochani, Bóg, nasz kochany Ojciec, czasem zmusza nas do odpoczynku. W jaki sposób? Pozwala na to, że się przeziębimy. Pozwala na to, że nasze ciało mówi już dość. I nieważne wtedy, ile masz zajęcia, z łóżka przez 3 dni nie możesz się podnieść. Ja nie uczę, że Bóg posyła nam w prezencie chorobę, ale jeżeli jesteśmy krnąbrnymi, nieposłusznymi dziećmi, Bóg mówi, pójdziesz spać na czas. Po to, ażeby jeszcze większej szkody nie narobić. Bo nas kocha. I w takiej sytuacji należy Bogu podziękować i powiedzieć, Boże, dzięki Ci za ten ból głowy. Mogłem dzisiaj zostać w domu. A więc w Dniu Świętym nasze ciało musi odpoczywać. Bóg powiedział, nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Będziesz odpoczywał. Pozwolisz, aby twoje ciało się zregenerowało. Po drugie, będziesz odpoczywał. W jakiej dziedzinie? Pozwolisz, aby twoje emocje zostały naładowane. Nie jesteśmy tylko fizycznymi ludźmi, którzy potrzebują odpoczynku w ciele, ale potrzebujemy naładowania emocjonalnego. Nasze emocje to tak jak akumulator, potrzebuje naładowania. I przemęczony człowiek, zaczynają mu się emocje mieszać, kiedy jest przemęczony. To tak jak zwarcie następuje gdzieś, rzeczy przestają funkcjonować. I wtedy nasze emocje takie jak miłość, miłosierdzie, współczucie, gorliwość zaczynamy zatracać. Inne emocje w to miejsce się pojawiają. Irytacja, poddenerwowanie. Nawet strach jest pozytywnym uczuciem, kiedy mamy bać się Pana. Uczucie nadziei, radości, pragnienia, pasji, ekscytacji w jakichś sprawach. Kiedy jesteśmy zmęczeni, następuje zobojętnienie, a później przychodzą te negatywne emocje. Więc jak mamy odpoczywać? Po pierwsze, winniśmy emocjonalnie odpoczywać na osobności. Na osobności. Psalm 23 podaje nam pewną receptę odpoczywania na osobności. Kiedy Słowo Boże mówi, Pan, Dawid mówi, jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Co to znaczy? Odpoczywa, ponieważ ufa, że Bóg będzie się o niego troszczył. Nie muszę w tym momencie myśleć, zamiast siedzieć, odpoczywać, mogę coś w tej sprawie zrobić, mogę coś jeszcze zrobić. Są ludzie, którzy nigdy na urlop nie pojadą, bo sobie myślą, przecież przez ten tydzień czy 2 tygodnie ja mogę pójść do pracy i coś zarobić. I tylko przekładają życie na tą jedną wartość. Zarobienie czegoś. I nie wiedzą, jakie wielkie szkody ponoszą. Dalej, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Znowuż to słowo na niwach zielonych pasie mnie. Inne tłumaczenia oddają to w bardziej taki obrazowy sposób. Na niwach zielonych kładzie mnie. I jest to koncepcja kładzenia dziecka do snu, że niesiemy dziecko do łóżeczka, kładziemy je, ale nawet jeżeli ono nie chce, to robimy wszystko, żeby ono tam zostało i zasnęło. Bóg, kiedy niesie nas na te pastwiska zielone i kładzie nas, tak jak owce leżały i odpoczywały po jedzeniu, tak Bóg mówi, w siódmym dniu będziesz leżał na moich pastwiskach. Będziesz się regenerował, będziesz odpoczywał, będziesz oddychał moim powietrzem. Nad wody spokojne, cisza, spokój, czas na rozmyślanie nad Bogiem, światem, życiem, jakie nam dał. Jest to również czas ciszy i podziwiania. To może być na łonie przyrody, z tyłu, za domem, w parku, gdziekolwiek może znaleźć ciszę. Ale to nie jest to samo, co odpoczynek ciała, bo kiedy jest odpoczynek ciała, jak idziemy na plażę, oleje na siebie nakładamy i tak dalej, jest to co innego. Kiedy idziemy na plażę się opalać, albo kiedy idziemy nad wodę, gdzie nie ma ludzi, siadamy, słuchamy tych fal, słuchamy śpiewu ptaków i pozwalamy na to, aby Bóg do nas mówił, a my mówimy do Boga. I wtedy zaczynamy odpoczywać. Kiedy ostatni raz odważyłeś się na coś takiego, przełamując pojawiające się myśli, co ty tu robisz, kiedy wszyscy w pracy zarabiają w tym momencie pieniądze? Cofasz się do tyłu. Nie cofasz się. Bo kiedy inni skracają swój odpoczynek i w troskach zdobywają swój chleb, Bóg cię będzie obdarowywał nawet wtedy, kiedy podwiniesz nogawki w spodniach i wejdziesz do wody i powiesz, Panie, potrzebuję odpoczynku. Potrzebuję Ciebie. Jaki piękny jest ten świat, który stworzyłeś. Jest to czas wdzięczności. Czas rozmyślania nad tym, co błogosławione i dobre w Twoim życiu. Kiedy dziękujesz Bogu. Kiedy myślisz o ludziach, których Bóg posłał do Twojego życia. Którzy wnieśli tak wiele dobrego. I wreszcie odpoczywamy nasze emocje, nawet nie wiem, czy to po polsku brzmi, odpoczywamy nasze emocje, ale teraz to jest nasza polszczyzna, z rodziną i przyjaciółmi. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale i w 31 wersecie mamy zapisane takie słowa. I rzekł im Pan Jezus, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Zauważcie, gdzie Pan Jezus swoich uczniów wysyła. Na miejsce ustronne. Jakie tam były miejsca ustronne? Pomóżcie mi. Jezioro? Morze? Genezaret? Pustynia? Las? To były miejsca ustronne. I odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu. Tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Z służbą Bogu się zmęczyli. Kto dopuszcza takie myśli? Jak to? Służbą Bogu można się zmęczyć? Tak zostaliśmy stworzeni. Nieważne, czy jedziesz samochodem do kościoła, do pracy, czy w miejsce, gdzie nie powinieneś jechać, samochód twój spala tyle samo benzyny. Chyba, że jest pod górkę. Tak jak dla mnie do szkoły. Zawsze było pod górkę. Ale bez względu na to, na co zużywamy naszą energię? Nasza energia się zużywa. I w rodzinie, kiedy odpoczywamy w Dzień Święty i z przyjaciółmi, jest to czas rozmów, czas płakania, czas śmiania się. Jest to czas wspólnego posiłku, czas zabawy, czas refleksji. Jest to czas, kiedy ze swoimi małymi dziećmi wychodzisz na trawę i rzucasz do nich piłkę. I twoje dzieci są w niebie, a ty odpoczywasz. I kiedy pojawia się myśl, co ja robię, kiedy moi koledzy, Kaziu i Henio, wbijają gwoździe i zarabiają pieniądze, ja tam powinienem być z nimi. Nie. Jest to również czas wspólnej modlitwy. I ostatnie, odpoczywać. Trzecie, odpoczywaj. Będziesz odpoczywał w dziedzinie ducha. Będziesz ustawiał ducha w dzień święty. Co to znaczy ustawiał ducha? To jest tak jak samochód. Musimy robić ten tune-up, te obroty ustawić, tą iskrę ustawić, żeby wszystko działało tak jak trzeba. Od czasu do czasu nasz samochód wieziemy do mechanika tylko po to, żeby wszystko zostało ustawione. I ten dzień święty nie służy tylko odpoczynkowi ciała, odpoczynkowi emocji, ale służy odpoczynkowi ducha, kiedy naszego ducha ustawiamy według planu tego manualu Bożego, według którego zostaliśmy zaprojektowani i stworzeni. Ewangelia Marka, 8 rozdział i 36 werset mówi tak. Pan Jezus mówi tak. Albo cóż to pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ludzie różne rzeczy dają w zamian. Pracę, zarobienie dodatkowych pieniędzy, zdobycie wykształcenia. I często to są dobre rzeczy. Przyjemność. Nawet ludzie za duszę swoją dają te powyższe dwie formy odpoczynku. Kiedy próbują je uzyskać poza naszym Stwórcą i naszym Ojcem, naszym Bogiem i Panem i Zbawcą. Zyskują może pewien rodzaj odpoczynku, pewien rodzaj regeneracji. I wtedy dochodzą do wniosku, że tego trzeciego odpoczynku nie potrzebują. Zapominają o tym, że są duszą. I popełniają błąd jak człowiek, który nagromadził sobie wiele rzeczy na wiele lat i mówi, teraz duszą masz nagromadzonych, wiele dóbr, używaj sobie. Po pierwsze, to co on nagromadził nie jest dla duszy, tylko dla ciała. I dlatego Boży głos tam się odzywa i mówi, dzisiaj zażądają twojej duszy od ciebie. Inaczej dzisiaj jest to ostatni dzień twojego życia, umierasz i to, co nagromadziłeś sobie, parafrazuję, na co ci się to przyda, jeśli chodzi o sprawy duszy. Psalm pierwszy podpowiada nam, jak możemy ustawiać ducha. Otwórzmy. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, albo w Słowie Pana, w Słowie Bożym. I Słowo Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydający swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ja nie mogę powiedzieć, że wszystko, co uczyniłem, powiodło się. Dlaczego? Dlatego, że nie byłem jak ten człowiek, który miał upodobanie w Słowie Pana. Próbowałem robić rzeczy po swojemu. A więc czytanie Słowa Bożego, rozmyślanie nad Słowem Bożym i słuchanie Słowa Bożego, to, co w tym momencie robicie, nie jest stratą czasu. Może niektórzy myślą, ja w tym momencie mógłbym odpoczywać moje emocje albo odpoczywać moje ciało. Mógłbym nad wodą siedzieć, rybki łowić. Może dzisiaj jeszcze zdążysz, jak się zlituję i skończę kazanie. Ale jesteś stworzeniem duchowym i potrzebujesz ustawić swojego ducha na resztę tego tygodnia, bo przyjdą ludzie, przyjdą informacje, przyjdą bodźce, które zechcą twojego ducha wybić z trybów, które Bóg wstawił. Spróbuj jechać rowerem, na którym łańcuch spadł. Możesz se kręcić, jak się da, ale nigdzie nie pojedziesz. Jesteśmy cały czas atakowani informacjami, które wybijają naszego ducha. Media, rozrywka, słowa muzyki bezbożnej, bluźnierstwa, ludzkie przekleństwa, poglądy bezbożne. I to wszystko nasiąkamy tym jak gąbka przez cały tydzień w miejscach, w których się obracamy. Potrzebujemy w Dzień Święty czytać i słuchać Słowa Bożego po to, aby naszego ducha ustawiać na Boże tryby. Amen. Również to czynimy nie tylko samemu. Jest dobrze, kiedy czytamy Słowo Boże samemu w tym dniu, więcej, nie tylko w tym dniu, ale kiedy robimy to z drugimi chrześcijanami i to nazywa się nabożeństwo. List do Hebrajczyków, otwórzmy, list do Hebrajczyków, 10 rozdział i 25 werset. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajcie sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Kochani, kiedy pogwałcamy fakt, że potrzebujemy regenerowania naszej energii, na pewno są ludzie, którzy w sobotę wczoraj jeszcze mieli dobre zamiary albo w piątek tutaj być o godzinie 10 rano. Ale dzisiaj się nie podnieśli, ponieważ są zbyt przemęczeni w ciele albo brakło im emocji, które by ich zdopingowały do przyjścia na to miejsce. Niewielu jest na tyle dojrzałych, że bez względu na to, jaki jest ich stan emocjonalny, ciągle przyjdą do domu Bożego, aby wspólnie razem słuchać słowa, wielbić Boga, oddawać Mu chwałę i nawzajem sobie dodawać otuchy. Ja wiem, że ja tego potrzebuję. Nawet nie macie pojęcia, jaki macie wpływ na mnie, że tutaj przychodzicie. Nie po to tylko, że ja kazanie do was mogę powiedzieć, ale że mogę razem z wami stać, Boga uwielbiać. A już się nie mogę doczekać, tak jak i wy, końca nabożeństwa, że niektórzy z was podejdą do mnie i powiedzą mi słowa, którymi ja żyję cały tydzień. I to niekoniecznie są słowa fajne kazanie, ale niektórzy z was mówią mi o tym, co Bóg robi w waszym życiu. O tym, co, jakie błogosławieństwa były w waszym życiu. Co dobrego się wydarzyło. Ja sobie wtedy myślę, Bóg rzeczywiście działa. Słowo Boże działa. Coś się dobrego dzieje poza tymi dwiema godzinami tutaj na tym miejscu. Kochani, naprawdę, zbliżamy się już do końca. Psalm 95, 6 werset. Psalm 95. Szósty werset. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Przyjdźmy, pokłońmy Mu się. Oddawajmy Mu cześć. Kiedy przychodzisz tutaj na to miejsce, przyjdź na cały ten czas, kiedy jesteśmy razem. I nasze nabożeństwo składa się z trzech części. Śpiewu, muzyki, modlitwy. Jest to część, kiedy oddajemy Bogu chwałę, modlimy się. Zwiastowanie Słowa Bożego. A trzecia część to jest społeczność na dole. To jest, kiedy razem ze sobą możemy być, zachęcić się, dodać sobie otuchy. I mam nadzieję, że nasze rozmowy w tej trzeciej części są budujące. To nie są rozmowy, które nas umęczają. I ostatni fragment Pisma Świętego, którym chcemy sobie zakończyć, Ewangelia Marka, 11 rozdział i 28 werset. Ewangelia Marka. Być może Mateusza, że źle zapisałem. Tak, Mateusza, przepraszam, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, Pan Jezus mówi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie albo odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje, ten ciężar, który ciągniecie przez życie, jeżeli uczynicie moim jarzmem, to jest to, co zakładano na zwierzęta, które ciągnęły te wozy. Jarzmo zakładano. I kiedy ciągniemy nasze obowiązki w życiu, ale pozwalamy, aby Pan Jezus, kiedy przyjdziemy do Jezusa i uczymy się od Jezusa, wtedy jarzmo Jego jest miłe, a brzemię Jego w naszym życiu jest lekkie. A więc Bóg dał nam przymusowy odpoczynek, obowiązkowy odpoczynek. W dzień święty będziesz odpoczywał, odpoczywał i odpoczywał. Po to, aby pozostałe 6 dni tygodnia były błogosławione dla Ciebie. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci, że Twój plan nie podlega negocjacji ani dyskusji. Panie, tutaj nie chodzi o to, co muszę, w sensie obowiązku religijnego, ale o to, co muszę, aby funkcjonować. Musimy spać, musimy jeść, ale też musimy odpoczywać, prawdziwie odpoczywać. A że, Panie, składamy się z tych części ciała, emocji i ducha. W Dniu Świętym, Panie, dałeś nam plan, abyśmy regenerowali te 3 dziedziny, 3 sfery naszego życia, aby nasze ciało się odpoczęło, aby nasze emocje się naładowały i nasz duch został ustawiony w zgodności z Twoją wolą. Panie, proszę Ciebie o to, abyś dał to słowo, by zostało ono zrozumiane, przyjęte i wydało owoc w życiu każdego dzisiaj tutaj słuchacza w postaci odświeżenia, zregenerowania energii i produktywnego życia dla Twojej chwały. Dla Twojej chwały, dla Twojej chwały. Amen. Amen. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Do zobaczenia w środę.